Pani Dorota Wellman, kobieta, która żadnego wyzwania się nie boi.
To prawda o mnie akurat i cieszę się, że tak mnie przedstawiasz.
Obserwując, jak ciężko Pani pracuje i jak wiele lat ma Pani tak stabilne spojrzenie na świat, jak bardzo Pani walczy o kobiety, ale o ludzi w ogóle. Jak długo musiała Pani walczyć o siebie, żeby być na takim etapie jak w tej chwili, żeby móc nie tylko powiedzieć, że ja tu jestem, ale też spojrzyjcie na innych?
Myślę, że cały czas walczę, wcale nie przestałam. Spotykam się z bardzo różnymi reakcjami, na przykład dotyczącymi mojej działalności, różnymi opiniami, różnymi trudnościami, więc to jest walka nieustanna, dopóki wystarczy mi sił fizycznych. Rozumu nie odbierze mi ten, co odbiera rozum i pamięć. Jeśli będę w stanie jeszcze komuś powiedzieć coś ważnego, to będę to robić, ale to jest moim zdaniem walka do końca życia.
Podczas dzisiejszego spotkania padło takie piękne zdanie, że każdy człowiek jest interesujący.
Bo tak jest, tylko po pierwsze trzeba się nim zainteresować, mu się przyjrzeć. Zobacz, że my zupełnie zapomnieliśmy o relacjach z sąsiadami, ze znajomymi z tej samej wioski. Ja mieszkam na wsi, więc wiem, o jakiej wiosce mówię. Nawet z osobami, z którymi pracujemy, my się po prostu często drugim człowiekiem nie interesujemy. Więc powinniśmy się zainteresować każdym. Nie z każdym nawiążemy bliskie relacje, to jest oczywiste. Jako dziennikarz muszę w każdym człowieku widzieć historię, opowieść i ciekawą, interesującą rzecz do pokazania publiczności. Jakoś się nie zawiodłam, bo czasami są to bardzo proste historie i bardzo prości ludzie, czasami wybitne osobowości, z którymi się spotykam, ale każdy jest równie interesujący. I myślę, że udowodniłam to także naszym widzom w telewizji.
Zdecydowanie w telewizji, ale to nie tylko telewizja, to nie tylko felietony, ale również książki, których jest już teraz 12, 13?
Z tymi książkami to ja bym nie przesadzała, bo książki piszą pisarze. Ja natomiast piszę jakieś poradniki, jakieś książki dotyczące też zawodowych spraw, czy takie, które podtrzymują kobiety na duchu i pokazują im, że wszystko mogą, jeśli tylko chcą. Ale to są książeczki, nie są to żadne wielkie wydawnictwa, ale myślę, że w paru domach one zagościły i mogły narobić troszkę zamieszania. Wiem, że A co ja nie mogę być modelką? To była książka, która jest w domach wielu kobiet o troszkę większych rozmiarach, które oglądając tę książkę umacniały się w wierze, że są równie piękne, równie wartościowe, mogą się świetnie ubierać i w dupie, podkreślam, w dupie trzeba mieć, co myślą inni, co mówią inni, co mówi sąsiadka patrząca przez okno, która nigdy nie była życzliwa do świata, tylko ważne jest, czy my się w tym dobrze czujemy, że chcemy się tak pokazać światu, że chcemy mieć kolorowe ubrania i nie ma w tym nic złego. Więc myślę, że ta książka była niektórym kobietom bardzo potrzebna. Życie towarzyskie moim zdaniem też było potrzebne wielu osobom. To jest taka książeczka, opowieść o tym, że mamy bardzo dużo przyjaciół na Facebooku, znajomych na Instagramie, a tak naprawdę nie mamy żadnych znajomych i to jest przykre, bo kto przyjdzie na nasz pogrzeb z tego Facebooka, chciałabym zobaczyć, żeby znowu wrócić do spotkań w domu, żeby znowu rozmawiać z ludźmi przy stole, niekoniecznie w zakrapianych kolacjach, tylko w fajnych spotkaniach, które są częścią integralną mojego życia. Moi przyjaciele z różnych dziedzin, z różnych zawodów, bo ja nie mam tylko przyjaciół ze środowiska dziennikarskiego, my się spotykamy po to, żeby po pierwsze pogadać, ile się ciekawych rzeczy przy tym stole dowiedziałam, po drugie być razem, czuć bliskość innych ludzi i świadomość, że mamy pewną grupę, która nas wspiera. Po trzecie, uwielbiamy grać w różne gry i rywalizacja to jest rzecz, która nas skręci. Po czwarte, razem wyjeżdżamy, zwiedzamy świat. Więc w tej książce akurat, czy książeczce, chciałam namówić do tego, żeby wrócić do spotkania z człowiekiem twarzą w twarz. Więc każda ta książka maleńka miała swoje przesłanie.
Rzeczywiście jest tak, że mam wrażenie, nie tylko młode pokolenie, bo tak bardzo się na nie narzeka, tak bardzo narzeka się na te zetki, które wolą dłużej spać, a mniej pracować, oczekują większych wypłat, ale to nie tylko są ludzie, którzy są zamknięci przed ekranami, bo tak naprawdę myślę, że jeszcze jesteśmy cały czas trochę popandemiczni. Byliśmy zamknięci w domach, był taki boom, kiedy otwarto kraj, kiedy mogliśmy zacząć wychodzić, ale mam wrażenie, że został w nas taki ślad, które ta cywilizacja jeszcze bardziej w nas jakoś wzmacnia, zamyka.
Pewnie tak. Ja bym w ogóle nie narzekała na młode pokolenie, mnie to wkurza po pierwsze, dlatego że każde pokolenie nadchodzące jest jakieś. Ja myślę sobie, że jak taka zetka ma swoje określone poglądy i się ich trzyma i stawia na życie rodzinne, stawia na życie towarzyskie, stawia na posiadanie także dużo wolnego czasu, żeby realizować swoje pasje, to ja im tylko zazdroszczę. Takiego myślenia o życiu, takiej postawy i mają do niej prawo. Ja akurat myślę, współpracuję z takimi ludźmi na co dzień, że to są świetni pracownicy, bardzo kreatywni, niezwykle świetnie dysponujący swoim czasem, ale mający swoje wymagania. A ja lubię takich ludzi bardziej niż mamałygi, które zgodzą się na wszystko. Więc nie narzekałabym na młode pokolenie, choć jest to dominanta wielu osób starszych, które zawsze narzekają na młodszych. Też powinniśmy z tym skończyć. Przyjrzyjmy się, jak bardzo są to wartościowi ludzie. Jakie mają idee, bo mają te swoje idee, które są dla nich ważne, które są dla nich święte, których się trzymają, więc podejdźmy do tego z szacunkiem. A to nasze zamknięcie rzeczywiście postpandemiczne ciągle nam zostało. Jeśli nieformalnie, to w głowie. Jesteśmy trochę pozamykani, a ja zawsze tęskniłam za ludźmi, więc myślę, że ja lgnę do człowieka i moja samotność czasami jest mi bardzo potrzebna. Odosobnienie. My sobie w domu też wyjaśniliśmy, że każdy z nas potrzebuje ciszy, samotności. Chwili, kiedy nikt nie wchodzi, nie pyta, co ty jest, tylko takiej chwili, kiedy jesteśmy sami. My rozumiemy wzajemnie taką potrzebę, więc też rozumiem, że ktoś lubi takie życie, ale nie cały czas. Nie da się żyć bez drugiego człowieka.
Słuchałam Pani dzisiaj podczas tego spotkania i powiedziała Pani coś pięknego. Pseudonim Żółta Kartka. Sposób na dowartościowanie się tak dla siebie, tak naprawdę dla siebie.
To są te słynne przyklejane żółte karteczki. Ja sobie wypisuję na nich zadania. I tak jak niektórzy piszą sobie o 8 wezmę witaminę C, a obok mają karteczkę w czwartek zapłacę drugi podatek, to ja te notatki mam w zupełnie innych celach. Znaczy wyznaczam sobie historię. Na przykład wyznaczyłam sobie w tym roku cel taki, że będę więcej podróżować prywatnie. Ja bardzo dużo podróżuję służbowo, ale brak mi jest tych podróży, które są tylko moje. I udało mi się ten cel zrealizować. I teraz, kiedy wróciłam z ostatniej mojej podróży do Grecji, zdjęłam tę kartkę z myślą, tak, postanowiłaś w zeszłym roku, że będziesz podróżować prywatnie więcej i zrobiłaś to. Byłam w różnych miejscach, objechałam je różnymi środkami lokomocji. Byłam w takiej podróży, o której marzyłam. Nic nie było przygotowane. Znam tylko kierunek. Znowu się poczułam młoda, poczułam się hipisem, spałam w samochodzie na parkingu i w ogóle mi to nie przeszkadzało. Moment zerwania tej kartki jest dla mnie momentem osobistego triumfu, bo udało się zrealizować to, co sobie założyłam, a my często jesteśmy niekonsekwentni. I te karteczki w ważnych sprawach sobie naklejam, i je zdejmuję z wielką radością i z wielką satysfakcją, ale ona wisi przed oczami. Czasami, jak wisi przed oczami, wypikasz to, to mnie tak wkurwia, bo wiem, że coś jest, wisi nade mną, coś ważnego dla mnie, cel, którego nie osiągnęłam i drażni mnie, więc zrobię wszystko, żeby zdjąć tę kartkę. Myślę, że to przed oczami cały czas to jest coś, co mnie najbardziej mobilizuje, a potem daje mi osobistą satysfakcję.
Czyli jest to planowanie przyszłościowe, wizualizacja tego, że jest to dla mnie bardzo istotne. Idźmy w tę stronę.
Dokładnie tak i myślę, że w ogóle planowanie, nie jestem takim Excelem, który ma zaplanowaną każdą minutę swojego życia, choć dobra organizacja w moim zawodzie to jest podstawa, ale mam plany, które dotyczą na przykład moich pasji i uważam, że to, że ja je mam, pozwala mi żyć. Nie oglądam się do tyłu, tylko idę cały czas do przodu i ciągle wiem, że mi się to udaje, więc jestem z siebie zadowolona, tak? To nam daje naprawdę takie samozadowolenie. Trzeba mieć plany, trzeba marzyć, stawiać sobie czasami cele, które są trudne do zdobycia, ale ten moment, kiedy to zrobimy, naprawdę jest wart każdego orgazmu.
Co powiedziałaby Pani kobietom, które jeszcze cały czas stoją przed tymi drzwiami i nie mogą zrobić kroku do przodu? Jak namówić je do tego, żeby wzięły głęboki oddech i postawiły pierwszy krok?
Ja bym była za tym, żeby nie pukać, tylko wywalić drzwi z kopa, ale to jest już mój sposób. Natomiast myślę sobie tak, ogromne wrażenie na mnie zrobił film o hospicjach, o umieraniu i były to rozmowy z osobami, które odchodziły z tego świata i wszystkie osoby żałowały czegoś. Najczęściej zmarnowanych szans. Te zamknięte drzwi przed nami są zmarnowaną szansą. Jeśli ich nie otworzymy, to w końcu swojego życia będziemy mówili, a mogłem zrobić coś, co możliwe, że zmieniłoby moje życie. jestem w ogóle zapróbowaniem życia, smakowaniem. Podobnie jak z lodami, wybieramy różne smaki, czasami takie, że potem nie wie człowiek, gdzie znaleźć kosz, żeby to wypluć, ale czasami coś, co nagle jest dla nas odkryciem. Tak jest też z życiem. Te drzwi czekają tylko na to, żeby je otworzyć i uważam, że nawet jeśli nam się nie uda, poniesiemy porażkę, to jest też jakaś taka czasami bolesna lekcja, ale jest. To jednak próbowaliśmy i nawet z tego powodu możemy być z siebie dumni. Uważam, że kobiety bardzo często się przed tymi drzwiami zatrzymują. Nie mogę, nie umiem, mam tyle obowiązków, rodzina, nie mam takich kompetencji. Kto nam to wszystko pomawiał? Próbujmy. Próbujmy życia, smakujmy je i zobaczymy, co nam się w życiu uda.
A co było takim momentem przełomowym? Co pozwoliło pani ruszyć z miejsca? Co rzeczywiście stało się taką niebywałą siłą i tą iskrą, która po prostu w pani zupełnie nie gaśnie? Mimo wiecznej pracy, tysięcy kilometrów, spotykania się z tysiącami najróżniejszych ludzi, którzy zadają wcale niełatwe pytania, z którymi pani nie tyle walczy, co pani się mądrze spiera i wymienia opinie, ale też mówi do nich jasno i klarownie, czasami weźcie się, po prostu uspokójcie, idźcie w drugą stronę. Jak pani nabrała tej siły? Co było momentem przełomowym?
Nie wiem, czy wybrałabym jeden taki moment. Myślę, że w życiu człowieka, który ma ponad 60 lat, jest wiele takich punktów. Pamiętam swoją pierwszą pracę w studio imienia Karola Iżykowskiego w Warszawie, tuż po zakończeniu trwającego wiele lat stanu wojennego i braku możliwości innego zatrudnienia. Nagle dostałam się do studia filmowego, do studia, które było małym studiem eksperymentalnym ze świetnymi reżyserami. Przyszłam tam i powiedziałam, chciałabym tu pracować. A co pani umie? W filmowej sprawie nic, ale w ogóle szybko się uczę. I nagle zostałam asystentem reżysera. Weszłam do filmu jako asystent. Wyszłam po wielu latach jako drugi reżyser wielu znanych polskich reżyserów. Ale uczyłam się cały czas. I myślę, że to jest przełomowy moment mówienia otwartego. Może w tej branży jeszcze nic nie umiem, ale ja się tak fajnie, szybko uczę. I tak lubię to robić. Nagle okazało się, że mogę się znać na obiektywach, mogę zarządzać dużymi grupami, potrafię ustawić statystów. A już po roku robiłam drugi plan filmowy, nie mając skończonej szkoły filmowej. Wszystko jest możliwe, jeśli mamy nastawienie pozytywne i myślenie o tym, że naprawdę nauczymy się wszystkiego, jeśli tylko chcemy. I pomyślałam sobie, Boże, przyszłam z ulicy, przyszłam znikąd, nikt mi niczym nie pomógł, a nagle tu pracuję i kolejne etapy, także zawodowego awansu, mam w kieszeni. Zrezygnowałam potem z tego zawodu, bo zaczynałam inny. Tak jest w życiu i to jest fajne.
Mam takie wrażenie, że pani z każdej rozmowy ze swoim rozmówcą robi reportaż, że ma pani taką umiejętność takiego otwierania ludzi przed sobą i stwarza pani wrażenie takiego bezpieczeństwa, bezpiecznego punktu. Rozmawiając z panią, tak mi się wydaje, trochę się pewnie pani boją, ale ma pani też taką zdolność, że właśnie jak ludzie do pani przychodzą, to pani ich słucha. To jest chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest chyba największe takie światło w pani właśnie.
Kiedyś któryś z gości mi powiedział, pani się we mnie wpatruje jak w bazyliszek, a ja nie spuszczam z gościa wzroku, bo słucham i można powiedzieć chłonę każde słowo po to, żeby się zaczepić, żeby dopytać, żeby doprecyzować, żeby rozwinąć opowieść. Gość jest dla mnie najważniejszy i myślę, że to skupienie na gościu daje takie dobre efekty. Po pierwsze, goście się otwierają, bo widzą, że ktoś ich słucha. Po drugie, często zwierzają się z rzeczy, których nie mówili inni. Po trzecie, wiedzą, że są centrum wszechświata, są dla mnie interesujące. Myślę, że to jest najważniejsza cecha dziennikarska, będę do tego wracać. Ciekawość prawdziwa, ciekawość drugiego człowieka.
I tak już zupełnie na koniec, w ramach tego, że Radio Uniwersyteckie, no jesteśmy radiem UWMFM, czyli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przychodzą do nas młodzi studenci, którzy chcą zaczerpnąć z tego źródła radiowego, chcą zostać dziennikarzami, marzą o tym, ale może nie mają tyle samozaparcia, może nie wiedzą jak zacząć. Czy jest jakiś mały kluczyk, jakaś mała taka złota rada na to, jak zrobić ten pierwszy krok?
Jak ja bym go zrobiła? Może tak, postawmy to pytanie. Ja bym zrobiła rozmowę przez telefon, 2 godziny można nagrać w telefonie, który mamy w kieszeni, albo zrobiłabym reportaż, wykorzystałabym nowoczesne media, które młodzi ludzie posługują się jednym paluszkiem i przyniosłabym już konkretną dziennikarską rzecz. Nie przychodziłabym, mówiła, chcę tu pracować, ale nie wiem, co chcę robić. Myślę, że zrobiliśmy kiedyś taki eksperyment. Wysłałam swoich młodych dziennikarzy na rozmowy z ludźmi z różnych dziedzin i to, co przynieśli na telefonach, było perełkami wywiadowczymi sztuki wywiadowczej w Polsce. Można by było, gdyby to było inne techniczne narzędzie, natychmiast puścić to na antenę. Więc ja bym przyszła z czymś konkretnym. Zobacz, potrafię takie rzeczy robić nawet telefonem. Może się przydam w radiu. Nie przychodziłabym z pytaniem, no co ja bym to mógł robić, bo ja tak naprawdę to chciałbym być znany. Nie, ta ścieżka nie jest ścieżką wiodącą do sukcesu.
A poza tym media nie są prostą ścieżką. Umówmy się, że ten świat, jeżeli już się w niego rzeczywiście wejdzie i zda sobie człowiek sprawę z tego, co się dzieje w mediach, to nie jest to ani bezpieczna psychicznie ścieżka, ani łatwa, wręcz odwrotnie.
To nie jest praca dla słabych, to nie jest praca dla nieodpornych, to nie jest praca dla tych, których ma świat pieścić tylko. Praca w mediach jest trudna, niewdzięczna, czasami z różnymi ludźmi. Czasami mamy upadki naprawdę duże, wzloty. Musimy bardzo uważać na markę osobistą, na to, w jaki sposób się prezentujemy w całości, jaką twarz pokazujemy światu. Współpracujemy w stałej rywalizacji, w nieustannym napięciu, w stresach, więc to jest praca dla silnych ludzi, upartych i zapartych, że chcą to robić i takich, którzy tak kochają tą pracę, że wiele dla niej poświęcą.
Nawet jak pani o niej mówi, poza takim wewnętrznym zacięciem, które widzę, z tą iskrą i z uśmiechem, jest pani szczęśliwa?
Bywam szczęśliwa jak każdy normalny człowiek i są te chwile szczęścia ważne, ale na pewno mam kilka szczęść w swoim życiu. Największym szczęściem jest mój syn, największym szczęściem są moi bliscy i że oni są, iż są moją grupą wsparcia, jakiej nigdy nie będę miała innej, lepszej. Wykonuję pracę, którą kocham i za którą mi płacą. Mam partnera, którego spotkałam w życiu zawodowym i 25 lat z nim pracuję i trafiło mi się zawodowe szczęście, że go poznałam, więc wiele tych szczęść składa się na tę szczęśliwą ścieżkę w moim życiu, ale jak to człowiek, bywam szczęśliwa, a czasami smutna, a czasami rozgoryczona, czasami zmęczona tym zawodem, to normalne, ale zawsze wygrywa jedno, to jest fascynujący zawód.
Dorota Wellman, kobieta fascynacja. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za spotkanie.